Dzień dobry, 8,5 minuty po godzinie 15, sobota, 14 dzień grudnia. Zaraz zrobi się ciemno, ale my mimo wszystko mówimy dzień dobry. Rafał Polacki, Adam Michalkiewicz, zapraszamy do godziny 16. Będziemy rozmawiać o wydarzeniach tego tygodnia. W studiu oczywiście są goście, wielkopolscy dziennikarze, Tomasz Cylka z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
I Mikołaj Woźniak z Głosu Wielkopolskiego.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tematów politycznych. Trochę się działo w ostatnich dniach. Z jednej strony rocznica zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, z drugiej strony wizyta marszałka Sejmu w Poznaniu, ale także prawdopodobnie nowy lider Prawa i Sprawiedliwości w okręgu poznańskim, czyli w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Ale zacznijmy od Szymona Hołowni. Spotkanie odbyło się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Oficjalnie dotyczyło książki Nie dajmy się podzielić Michała Kolanki i Szymona Hołowni. To krótki dźwięk. Marszałek Sejmu wzywał w Poznaniu do stabilizacji i łagodzenia sporów politycznych.
Tylko w mojej ocenie myśmy przekroczyli optymalny poziom sporu, który jest naturalną rzeczą nie tylko w polityce, ale również w życiu. I w tej chwili już odpaliliśmy wszystkie wrotki i lecimy w nieznane. Znaczy, to jest moim zdaniem śmiertelnie niebezpieczne, bo jak był na zewnątrz pokój, to mogliśmy mieć wojnę wewnątrz, jak chcemy.
Mikołaju, byłeś na spotkaniu z Szymonem Hołownią, rozmawiałeś z nim także, twój wywiad w Głosie był w tym tygodniu. Widać po Szymonie Hołowni, że on wierzy, że zostanie prezydentem? Czy on tylko mówi, bo musi mówić?
Zadałem takie pytanie. Wygląda na to, że wierzy, ale to też zawsze trudno rozsądzić, czy faktycznie wierzy, czy tak tylko mówi, no bo jest politykiem i takie właśnie ma zadanie, żeby w to wierzyć. Twierdzi, że tak, natomiast jeśli spojrzeć na sondaże, no to one faktycznie są dosyć bezlitosne na ten moment. Mówi, żeby na sondaże aż tak nie spoglądać, no ale jednak trudno tutaj to oddzielać jedno od drugiego. No ale z tego, co mówił, jakieś tam autentyczne emocje biły.
Pełna sala była?
Tak, sala była pełna. No podejrzewam, że lepszego miejsca na taką rozmowę w Poznaniu no trudno znaleźć, bo przyjechał polityk dziś, a kiedyś dziennikarz na wydział, gdzie kształcą się politycy i dziennikarze w sumie, więc...
Czyli na sali studenci przede wszystkim?
Przeważnie studenci, uczniowie chyba też jakichś liceów też się pojawili, no i kilku seniorów, ale raczej studenci.
Emocje na tym spotkaniu? Szymon Hołownia porwał tłumy, umie mówić do zebranych na sali?
Retorycznie to jest bardzo ciekawe. Znaczy, to zobaczyliśmy coś, co czasami można zobaczyć na obradach Sejmu. Teraz może one już nie budzą aż takiego zainteresowania, to prowadzenie. Ale widzieliśmy takie występy już na sali sejmowej. Zawsze dobrze się tego słucha, bo faktycznie widać to doświadczenie telewizyjne, widać to, że radzi sobie w takich wystąpieniach, wie co ma mówić, wie jak ma mówić.
Czyli nie przynudza.
Nie przynudza, akcentuje, zdania są złożone wielokrotnie, ale mimo to niektórzy mają taką tendencję do składania zdań faktycznie wielokrotnie i gubią gdzieś tam sens, a tutaj one idą od początku do końca i jest w tym logika.
Tomasz Tylka, Gazeta Wyborcza teraz. Jak dzisiaj traktować Szymona Hołownię? On ma szansę powtórzyć ten wynik sprzed 5 lat?
No właśnie, nie. Przykłady tej umownej trzeciej drogi ze wszystkich wyborów przecież prezydenckich pokazują, czy to był Andrzej Olechowski w 2000 roku na przykład, prawda, który wydawał się jakimś czarnym koniem. Hołownia był tym czarnym koniem 5 lat temu. No mogłoby się to różnie 5 lat temu potoczyć, prawda, wiemy. Gdyby Koalicja Obywatelska nie zmieniła kandydata, byłaby to nadal Małgorzata Kidawa-Błońska, to pewnie Hołownia znalazłby się w drugiej turze. Natomiast no, drugi raz do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ja rozumiem, że to jest promocja własna, że to jest promocja, pewnie chciałbym powiedzieć, że to jest promocja własnej partii, ale przecież Hołownia uważa, że jest niezależnym, prawda, i startuje jako niezależny, więc trudno nawet mówić, że on promuje swoją partię. Nie, myślę, że nie zrobi dwucyfrowego wyniku. Raz mogło to pochwycić tak, że nie kłóćmy się, apelujemy o pojednanie itp. itd. To mogło wyborców i wyborczynie pochwycić tylko raz, to się nie powtórzy, aczkolwiek no będzie miał kilka procent, tak? To jest polityk, tak jak Mikołaj powiedział, który wyraziście się wypowiada, tak? Ale no, pokazuje spór dzisiaj w Polsce, pokazuje, że nie ma miejsca na środek.
Polska 2050 w Wielkopolsce to silne ugrupowanie?
No właśnie, ja bym bardzo chciał powiedzieć, chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym oni się odznaczyli w
przeciągu roku. Wojewoda jest taką ugrupowaniem.
Jest pani wojewoda. był spór o stanowiska wicemarszałkowskie, prawda, między Polską 2050 a PSL-em. Nie mogli się państwo dogadać. Ostatecznie PSL postawił na swoim i nie odpuścił stanowisk wicemarszałkowskich. No, pani Ewa Szadler, no, stara się, no, jest deputantką. Nie można powiedzieć, że nic nie robi. Jeżeli by wskazać, czym pani Ewa Szadler się oznaczyła, no to pewnie byśmy mieli tutaj z tym problem. Nie, jest to kolejna...
Jest też wiceszefową Komisji Spraw Zagranicznych, może po świecie bardziej jeździ, chociaż w regionie też jest.
Tak, nie, ja mówię, jest widoczna. Otworzyła biuro poselskie przecież w centrum Poznania, tak zaprasza, można przyjść, także to nie jest tak, że to biuro gdzieś jest na peryferiach i jest ono zupełnie niedostępne, natomiast no próżno tu szukać. No nie ma na razie tutaj jakiegoś takich przysłowiowych strzałów, o których moglibyśmy rozmawiać.
Mikołaju, pytanie jeszcze o Polskę 2050. Oni wykorzystali ten swój czas, zbudowali te struktury w Wielkopolsce. Było widać działaczy na przykład na tym spotkaniu?
Działaczy było wielu i to faktycznie trudno mi jest powiedzieć, czy oni na przykład przyjechali częściowo z Warszawy, czy są z Poznania. Na pewno te osoby, które znamy w Poznaniu, no pojawiły się. Był radny Plewiński, była właśnie posłanka Szadler.
Ale zaznaczmy, Mikołaju, że wyszedł przed końcem radny Plewiński.
Wyszedł przed końcem, to prawda, że ja siedziałem akurat z tej strony sali, gdzie nie mogłem kontrolować do końca, kto wychodzi, ale wiem, że ty byłeś chyba dosyć blisko tych drzwi wyjściowych. Ale
tak,
też,
dlatego wpadł mi w oko, że wyszedł, nie dotrwał, także właśnie widzimy.
Tak, wychodził. To spotkanie też trwało dłużej niż miało. I czy zbudowali struktury? No podejrzewam, że no w jakimś stopniu na pewno, ale czy one pozwalają na takie mocne umocowanie w regionie? Wydawałoby się, że Wielkopolska jest takim dosyć wdzięcznym terenem, dlatego żeby te postulaty trzeciej drogi, a właściwie Polski 2050 się tutaj przebijały. Natomiast czy to jest jakaś wielka działalność? No mają kilku radnych i podejrzewam, że na tym się będą budować w tych kolejnych.
Mają jakiś pomysł na siebie?
Trudno mi powiedzieć tak naprawdę.
Zmarnowali przede wszystkim wielką szansę, jaką były wybory na prezydenta Poznania. Tak, wystarczyło Przemysława Plewińskiego ogłosić w listopadzie, a nie pod koniec lutego na tam 50 kilka dni przed wyborami. I zapewne byłby w drugiej turze i zupełnie ta partia by dzisiaj inaczej wyglądała. No to też właśnie pokazuje, że te struktury no nie są aktywne, to są debiutanci. I chyba ten pierwszy taki szał, chyba ten entuzjazm taki troszeczkę niestety opadł dla nich. I trudno tu wróżyć, że sukcesy będą wielkie.
Ale to, co jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś, że nie wchodzi się dwa razy faktycznie o tej samej rzeki, o też nawet sami studenci w niektórych pytaniach było widać, że oni zapytali o to, czy Szymon Hołownia nie czuje, że stanie się na przykład Pawłem Kukizem, że nie skończy jak Janusz Palikot. No podejrzewam, że to nie jest tego, nie będzie to tego kalibru spadek, natomiast no faktycznie widać, że ten naturalny potencjał, który był w 2020 roku i od tamtego momentu toczył się, on się teraz wytraca dosyć mocno.
Czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego byli na tym spotkaniu? Oni wspierali Szymona Hołownię?
Ja ich nie zauważyłem.
Ja też nie
Szymon Hołownia powiedział, że chyba dzisiaj będą
decydować
o tym. Tak, dzisiaj
o 15 zaczyna się Rada Naczelna PSL-u. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie, czy będzie poparcie dla Szymona Hołowni, czy nie w wyborach prezydenckich.
No chyba nie mają wyjścia, bo nie wiem, kogo by ludowcy musieli, żeby zdobyć 2,5%. Nie wiem, czy to jest gra warta świeczki.
Władysław Kosiniak-Kamysz chyba drugi raz sobie tego nie zrobi, więc...
W poniedziałek wieczorem naszym gościem był senator Jan Filip Libicki. Go spytałem o spotkanie z Szymonem Hołownią, to powiedział, a naprawdę Szymon Hołownia był dzisiaj w Poznaniu, nawet nie wiedział o tym, więc pytanie, jak to wróży na tę współpracę.
Tak, to spotkanie było dosyć mało, trzeba powiedzieć, wypromowane. Tutaj bardziej uniwersytet je promował, ale jeśli chodzi o działaczy trzeciej drogi, to ono mi nie mignęło. Mimo,
no właśnie,
że
to w ogóle to spotkanie, tak jak wspomniałeś, Adamie, na samym początku miało dziwną formułę, tak? Niby
książka,
spotkanie, promocja książki.
Niby kandydat.
Nawet chyba sama prowadząca nie była do końca przekonana, w jakim kierunku pójść, czy to już iść w tym i pytać jako kandydata na prezydenta. Nie uczepili się tej książki. Był też ten właśnie dziennikarz z Rzeczpospolitej, który też był mocno przepytywany, także no taka formuła była chyba pożenienie dwóch srok i tak jakoś średnio to wyszło.
Tak, ale też tylko chciałem powiedzieć, że jako no, były też student wydziału, jak takie spotkania się odbywały, to jeśli chodzi o frekwencję, no to faktycznie, no może nie do końca było wiadomo, z jakiej okazji to spotkanie jest, ale takiej frekwencji dawno nie widziałem w tym miejscu.
Zostawmy Polskę 2050, bo w tym tygodniu poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości pochwalił się, że dostał rekomendację, by zostać prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale w okręgu poznańskim. Wcześniej taką rekomendację miał poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, ale działacze z Poznania i powiatu poznańskiego odrzucili tę kandydaturę. Posłuchajmy na początek posła Bartłomieja Wróblewskiego.
Ja dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za zaufanie, za rekomendacje. Wcześniej takiego wsparcia udzieliły wszystkie poznańskie i też podpoznańskie koła Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 20, więc to wsparcie jest takie solidne i na dole, i na górze. Ja chciałbym, przekonuję sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości do takiej wizji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu i Wielkopolsce, która będzie oznaczać takie bardzo mocne zakorzenienie lokalne.
Wizja posła Szymona Szynkowskiego-Welsenka była inna?
Ja myślę, że jesteśmy zupełnie innymi politykami. Nie chciałbym oceniać, która wizja jest lepsza. Ja przyszedłem do polityki jako osoba już ukształtowana w takim życiu społecznym, zawodowym, poza polityką. Ja wiele lat pracowałem w Instytucie Zachodnim, w Kancelarii Prezydenta, na uniwersytetach. Cały czas zresztą prowadzę badania naukowe, prowadzę archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Chcę przez to tylko powiedzieć, że moja socjalizacja taka życiowa jest związana z innymi rzeczami niż polityka. Polityka jest ważną rzeczą, ważną odpowiedzialnością, która w pewnym momencie w moim życiu się pojawiła. Więc moje widzenie funkcjonowania polityki jest inne. Szymon Szynkowski-Welsenk jest osobą bardzo doświadczoną, bo całe jego życie jest związane z polityką i pewnie są różnice. Natomiast są też rzeczy, z którymi się zgadzamy.
Poseł Bartłomiej Wróblewski był u nas w czwartek rano, rozmawiał z nim Krzysztof Kolasik, przepraszam. Dlaczego prezes Jarosław Kaczyński postawił na Bartłomieja Wróblewskiego, a nie na kogoś trzeciego na przykład?
Znaczy, musimy sobie odpowiedzieć na początku na pytanie w ogóle, jaka jest rola szefa Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Przepraszam, tak, prezes, pełnomocnik, różne te nazwy były, można się pogubić, w takim mieście jak Poznań, gdzie PiS ma najsłabsze poparcie, tak? Właściwie ten szef nie ma nic do powiedzenia i właściwie jego rola, moim zdaniem, ogranicza się do, że raz na 4 lata ten pan będzie układał, wsadzał na jedynki tę osobę, a nie inną, co zresztą Szymon Szynkowski-Welsenk w tym roku pokazał, w 100% na przykład robiąc takie roszady, że Ewa Jemility wystartowała nie w swoim okręgu na Piątkowie, gdzie była aktywna, tylko ją desantował na miejsce na Łazarzu i tak i tym podobno. I do tego sprowadza się tak naprawdę rola człowieka partii w takim mieście jak Poznań. Oczywiście taki szef, jeżeli partia rządzi, no to może mieć wpływ tutaj, wepchnę do jakiejś spółeczki Skarbu Państwa, tutaj do jakiejś Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i tym podobnych. I taka właściwie jest rola szefa partii. I teraz, jaki miał wybór Jarosław Kaczyński? Jeżeli Szymon Szynkowski-Welsenek nie uzyskał poparcia, ci, którzy wspierają Wróblewskiego, twierdzą, że on miał, zdobył 49 głosów, ale poparcie tak naprawdę to on ma około 30, a reszta zagłosowała na niego z szacunku dla prezesa Kaczyńskiego, a nie właściwie dlatego, że styl rządzenia Szynkowskiego-Welsenka im odpowiada. No więc Kaczyński mógł albo ponownie Szynkowskiego stawić na jakiegoś pełniącego obowiązki, albo stawić jakiegoś w ogóle pełnomocnika z Warszawy, albo Wróblewskiego, albo jeszcze kogoś innego. No, ktoś inny nie miałby tu w ogóle, nie ma żadnej siły przebicia, więc został Wróblewski.
Czyli chciał mieć prezes spokój w Poznaniu?
Nie, prezes nie lubi spokoju. Prezes lubi przecież, jak w partii się kłócą i się spierają i wręcz wyrzynają, co przypomnijmy przecież 20 lat temu Tomasz Górski, słynny polityk Prawa i Sprawiedliwości, który był za 5-12 wstawiany na listy wyborcze na 11 miejsce tylko dlatego, żeby właśnie tak tutaj zasiać troszeczkę niepokój w Poznaniu. Także nie, prezes zarządza jak najbardziej przez konflikty, więc wypuścił Szynkowskiego-Welsenka, kojarzonego, przypomnijmy, ze środowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast Wróblewski jest bardziej tutaj związany z tymi konserwatystami. Przecież był niedoszłym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy, że Wróblewski głosował przeciwko piątce dla zwierząt, którą forsował Kaczyński.
Ale w powiecie poznańskim te struktury zbudował. Jednak te komitety są w Poznaniu 3, w powiecie chyba 17, jeśli się nie mylę. No i
no
dzięki
są.
Temu też...
No są, tak, no są. I co z tego? No, jest 7 radnych w opozycji, w Radzie Powiatu i co z tego? No,
czy jest 6, mówi, że więcej 7? Niż było
tak,
w tym powiecie.
No, tak, no i co? I dalej. A, czy jest jakiś wójt, czy jest jest jakiś burmistrz. Tak, ja wiem, no partie właśnie polegają na tym, tak, no, że budujemy, że chwalimy się jakimiś takimi szczegółami, ale dla wyborców to nie ma żadnego znaczenia. Przypomnijmy, że tylko na koniec, nie będę przedłużał, Bartłomiej Wróblewski był już szefem PiS-u w Poznaniu przez rok 2022-2023. Bartłomiej Wróblewski odpowiadał za wynik w wyborach parlamentarnych jako szef PiS-u. To był wynik najgorszy od 2010 roku, gdy strukturami kierował Tadeusz Dziuba. Oczywiście Bartłomiej Wróblewski odpowiada na to, że nie on był liderem listy, a liderem listy Szymon był Szymon Szynkowski. Tak. Więc wracamy do tego konfliktu i tak to życie partyjne się toczy.
Mikołaj, jak twoim zdaniem teraz zareagują ludzie Szymona Szynkowskiego w Elsenka?
No też trzeba powiedzieć, że to jest taka grupa w Poznaniu dość określona i dość ten krąg nie jest jakiś bardzo duży, więc też trudno powiedzieć, jaka tutaj będzie reakcja i jaka ona będzie miała przełożenie tak naprawdę na, no, na życie partii tutaj. Nawiązując tylko do tych budowy struktur w powiecie, one faktycznie no może nie przekładają się na wyniki wyborcze partii jako całości, no ale co wybory parlamentarne, obojętnie z którego miejsca poseł Wróblewski nie startuje, to możemy czekać na wyniki w Poznaniu i one są zliczane w Poznaniu i jest tam ten wynik powiedzmy
średni. Tam Jadwiga Emilewicz prowadziła wtedy, tak, a jak okazało tak, się, że są wyniki z powiatu.
Tak, ale jak dołożymy z powiatu, to zaczynają spływać z gmin, no to wtedy się okazuje, że poseł Wróblewski jednak znowu wchodzi. No, oryginalna jest w ogóle formuła tych wyborów, że faktycznie prezes wskazuje, kto będzie i to głosowanie nie jest nad różnymi kandydatami, tylko nad tym, czy wszyscy się z nim zgadzają w tym momencie. Czy
ale jest ono jednak tajne, powiedzmy, tak, nie? Rzeczywiście.
Tak.
No w poniedziałek to już jest formalność tak naprawdę, no bo głosowanie poseł Wróblewski, ludzie posła Wróblewskiego będą tak naprawdę głosować za lub przeciwko.
No sądzę,
niemu.
Że tak, no bo to już jeżeli to zmierzało w tym kierunku, to trzeba też powiedzieć o ofensywie radnej Jemielity, która faktycznie się w to zaangażowała i tutaj nie szczędziła trudnych słów dla posła Szynkowskiego. No i ta akcja się w pełni udała. No teraz faktycznie no nie widzę innej możliwości niż to, że w poniedziałek tylko zostanie potwierdzona ta decyzja prezesa w sumie. Poseł Wróblewski, dziękuję mu za zaufanie i za to, że go nominował.
Choć był tym drugim.
No właśnie, to jest jednak, to nie jest pierwszy wybór prezesa, bo pierwszym wyborem prezesa jednak był Szymon Szynkowski, więc możemy zakładać, że to zaufanie i ta nominacja, no to też faktycznie nie była pierwsza kolejność i nie jest to kandydat marzeń chyba też dla Jarosława Kaczyńskiego.
Czy ten nowy prezes Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu może walczyć o coś więcej niż do tej pory wyborów? No są wybory prezydenckie, ale lokalnych wyborów w najbliższym czasie nie będzie.
No nie będzie i trudno tutaj liczyć na to, że jakaś pozycja PiS-u w Poznaniu się poprawi. Ona jest na stałym poziomie, tak jak mówiłeś zresztą Tomek, od lat. I tutaj no obojętnie czego by się nie zrobiło, no trudno mi sobie wyobrazić, że przeskakują na przykład poziom, no nie wiem, 20% poparcia, no bo to zwykle
to czasem
jest
mieli właśnie, to oni walczą właściwie o ten jeden mandat poselski, o ten trzeci, nie, który jest wahający się, dwukrotnie im się udało, że mieli troje posłów z Poznania, natomiast no, spadek poniżej 20% oznacza, że zostają im tylko dwóch reprezentantów, tak jak mamy teraz, więc to, wbrew pozorom to właśnie jest takie ważne, nie, że to się
czy dwa,
waha,
czy
te 1-2 punkty procentowe decydują o tym, czy PiS ma trzeci mandat, czy nie, ale no dzisiaj tendencja w Poznaniu jest taka, że nie wiem, co by musiało się zdarzyć, żeby PiS wrócił do tych notowań na poziomie 23-24. Jeżeli nawet Centrum Poznania umowne, te korki, to wszystko, ta nieudolność w pewnych momentach służb miasta Poznania i prezydenta Jaszkowiaka nie zniechęciła poznaniaków do głosowania, no to naprawdę PiS jest w bardzo trudnej sytuacji.
Wczoraj obchodziliśmy też pierwszą rocznicę powołania rządu Donalda Tuska. Poznańska posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzyk-Koperska była u nas w studiu i wystawiła ocenę.
Myślę, że ocena dobra.
Dobra, nie tak. Bardzo dobra.
Dlatego, że pamiętajmy, że 100 konkretów jednak nie udało się zrealizować zgodnie z zapowiedzią, dlatego dobra, ale to, co się udało zrealizować, a jest tego sporo, no to myślę, że już jest to widoczne i ułatwia życie Polakom.
Dzień wcześniej poseł Wróblewski rządowi Donalda Tuska wystawił ocenę niedostateczną. Posłanka Koalicji Obywatelskiej ocenę dobrą. Jaki to był rok z punktu widzenia Wielkopolski, rok nowej władzy? Co się udało, a czego się nie udało zrobić?
Myślę, że my tu w Poznaniu, w Wielkopolsce mamy bardzo duże zawsze oczekiwania, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, PSL, jak zwał, tak zwał. Rzeczywiście. I zawsze mamy z tym problem. Ja przypomnę, że nawet w poprzednich rządach mieliśmy problemy z tym, żeby mieć, prawda, ministrów konstytucyjnych, mimo że tu mamy najwyższe poparcie.
Teraz
to
są.
Był z tym problem. Teraz są. Troszeczkę sytuacja się zmieniła. No są, ale no, jedna z najbardziej krytykowanych ministrów, ministr, przepraszam, no to jest Paulina Hennig-Kloska, tak? Właściwie odliczamy czasu, kiedy Donald Tusk ją odwoła, tak? To, więc tak to niestety wygląda. No to nie jest łatwy rok z pewnością. Oczywiście Bartłomiej Wróblewski mówi to, co mówi. Się nie przyjmujmy tym, że on tu wystawia ocenę niedostateczną, mierną, jakąkolwiek zwaną, taka jest rola opozycji. Natomiast no, z pewnymi problemami tu koalicja się musi zmierzyć i to poważnie. Myślę, że jednym z takich przykładów to jest ta polska grupa zbrojeniowa i to, że czołgi K2 nie będą robione tutaj w Poznaniu.
Pytanie, no, czy w ogóle będą, bo tak, to też to nie jest pewne.
To nie jest pewne, ale zakładając, że będą robione, że to, że faktycznie WZMOT-y w tym nie będą uczestniczyły, no to nie jest dobra nota dla tego rządu. Jeżeli takich przypadków, takich porażek, potknięć będzie więcej, no to nie będzie dobrze dla naszego regionu.
A skoro jesteśmy przy polskiej grupie zbrojeniowej, no to jeszcze jedna rzecz, która ani się nie udała poprzedniej władzy, a nie wiadomo jaka będzie koncepcja teraz, czyli przyszłość HCP, czyli przyszłość Cegielskiego, to też jest trudne do rozwiązania. Podejrzewam, że oczekiwaliby, że teraz rząd się też tym zajmie, że jednak ta władza centralna spojrzy na Poznań w tym kontekście. Ale tutaj jasnych deklaracji dalej nie ma i nie wiadomo, jaki kierunek będzie przyjęty.
Politykom koalicji trudno się porozumieć, jednak Lewica, Trzecia Droga, Koalicja są tak różne ugrupowania też pod względem programowym, że to rządzenie jest trudniejsze niż się wydawało?
Znaczy ten rok dla Wielkopolski, patrząc, on był chyba dosyć dyskretny, delikatnie mówiąc, z perspektywy rządowej, a jest im się trudno porozumieć? Myślę, że tak, no wszystko idzie bardzo powoli, no to są jedne z głównych zarzutów podnoszonych, że były konkrety, tylko teraz można bezpiecznie powiedzieć, że jeśli nie jest z Koalicji Obywatelskiej, to nie nasze konkrety. My tu nie obiecywaliśmy. No i inne partie będą to dalej niektóre rzeczy blokować, tylko też aż trudno mi uwierzyć w to, że nikt o tym nie pomyślał wcześniej. No ta współpraca jest naprawdę trudna. A na polu lokalnym widać, że są tam jakieś takie... Każdy próbuje swój skalp zdobyć i jeżeli na przykład jest urząd wojewódzki obsadzony przez ludzi Polski 2050, znaczy wojewoda jest Polski 2050, no to przypominam sobie taką konferencję, na którą została zaproszona posłanka Ewa Szedler i ogłaszali, że będą nowe karetki dla Wielkopolski. No tylko, że politycy tutaj aż tak nie decydują, a już na pewno nie politycy Polski 2050, o tym, czy będą nowe karetki dla Wielkopolski. Po prostu każdy chce pokazać jakiś swój sukces, ale trudno tutaj widzieć jakąś współpracę, jeżeli na konferencję w tej sprawie przychodzą politycy tylko jednej partii.
Kto się przez ten rok wyróżnił z wielkopolskich polityków?
No właśnie.
Znaczy, dla Polaków możemy spróbować wskazać Katarzynę Uberhan, no bo ona się tutaj podpromowała przy tej wolnej wigilii, więc jeżeli chodzi o naszych wielkopolskich polityków albo z Poznania, no to na nią można zwrócić uwagę. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że no mamy jeszcze jednego ministrów mamy dwóch jeszcze w sumie, no bo jest Adam Szłapka, tylko że on jest ministrem do spraw Unii Europejskiej. Nie wiem też, czy się zgodzicie, ale tak raczej mało widocznym. A
w Poznaniu mało go.
W Poznaniu go mało, w Unii trudno mi powiedzieć, jak to dokładnie jest, ale no jaka funkcja jest ministra do spraw Unii Europejskiej, jeżeli premierem jest Donald Tusk i tutaj takie rzeczy, jeśli chodzi o sprawy unijne, to raczej on je będzie załatwiał, to jest funkcja porządkowa. No jest Krzysztof Paszyk, no i o nim też jest głośno, jeśli chodzi o te wszystkie projekty mieszkaniowe i tutaj wydaje się, że najwięcej zrobił, wycofując się z jednego pomysłu, czyli de facto nie robiąc.
To też w tym tygodniu ogłosił,
też
że nie będzie tego kredytu.
Nie będzie kredytu 0%.
Choć nie wiadomo, co będzie i czy cokolwiek będzie.
Podobno mieszkanie dla młodych, tak? Dzisiaj słyszałem, albo wczoraj słyszałem, że ma wrócić ten projekt w wersji 2.0, bo dodać jakieś cyferki na koniec to jest modna raczej rzecz, więc teraz będzie mieszkanie dla młodych 2.0. No co chyba może nas cieszyć, no to znaczy właściwie cieszyć Polaków, że tego kredytu 0% nie będzie, bo trudno powiedzieć, co jeszcze by się stało z cenami mieszkań wtedy.
Jeżeli jesteśmy już w resorcie ministra Paszyka, to odnotujmy, że stanowisko stracił, choć formalnie to on złożył dymisję, poznański poseł Jacek Tomczak, to nawiązując do twojego pytania, kto się wyróżnił, tak? No, od wielu lat mówiło się, że powiem to delikatnie, że Jacek Tomczak no, jest bardzo przyjazny deweloperom i itp. itd. To było i słychać w kampanii wyborczej, zresztą on się przyznawał w rozmowach z Piotrem Żytnickim, że tak, że przecież słucha ich opinii i tak dalej, jakoś próbował z tego wybrnąć. Natomiast no tak, no, Jacek Tomczak zawsze budził emocje, ale budził raczej emocje z tych racji światopoglądowych, tak, że on zawsze głosował inaczej niż Platforma Obywatelska w sprawie aborcji i zawsze był za ochroną tego życia poczętego. Natomiast tu wziął się za jakieś biznesy i jego kariera, wydaje mi się, że już się taka spektakularna skończyła.
Choć jeszcze cała kadencja prawie przed nim.
Ale nie, oczywiście, no są politycy niezatapialni. Ja nie będę zliczał, w ilu partiach był Jacek Tomczak, więc może się okaże, że on za 2 lata wróci do Prawa i Sprawiedliwości i wcale bym nie był tym zaskoczony. Ale rzeczywiście ta fala wznosząca na pewno już się skończyła.
Minister Adam Szłapka w kontekście prezydencji. Jaki to był też rok z punktu widzenia Poznania Wielkopolski?
Znaczy, wydaje mi się, że tu jest bardzo decydujące to, jak wykorzystamy pieniądze z KPO, na które bardzo tak czekaliśmy. Z KPO jest taki bardzo podstawowy problem, że te pieniądze musimy wydać do 2026 roku. To jest bardzo szybko. Jeden przykład, chcielibyśmy kupować nowe pociągi, a nikt nam tych nowych pociągów w tym terminie 1,5 roku nie dostarczy i jest to niemożliwe. Trzeba więc szukać sposobów, rozliczać jakieś inwestycje, które już zostały wykonane, co można podpiąć, co nie. To z tego punktu europejskiego jest takie bardzo istotne tutaj. Musi rząd sobie z tym poradzić, no bo to te pieniądze z KPO to był ich ten punkt sztandarowy, że my to załatwimy i my to wydamy. Dziś widzimy, że nie jest tak łatwa. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że PiS tutaj za bardzo tej karty nie wykorzystuje. Rzeczywiście wiedzą, że to przecież tak naprawdę przez ich opieszałość jest 2-3-letnie opóźnienie, że ten program nie wystartował. Natomiast no, rząd Tuska musi stanąć na głowie, żeby te pieniądze z KPO w 100% wydać.
No a jeśli chodzi o takie, no może powiedzmy jakieś drobne sukcesy, jeśli chodzi o Wielkopolskę, no to przypominam sobie, bo akurat miałem wtedy dyżur, jak przyjechał do Poznania minister Gawkowski, a właściwie wicepremier Gawkowski z dofinansowaniem dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. No może w tej perspektywie może nasi naukowcy jakoś to odczują tutaj pod tym kątem, bo faktycznie idziemy w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji, rozwoju technologii. Brzmiało to jak obietnica czegoś dobrego, no ale znów obietnica, no bo nie wiemy, w którą stronę to pójdzie i trzeba tych deklaracji dalej pilnować.
Był to czek, czy nie były to czeki?
Czeki chyba wyszły z mody jakiś czas temu.
Czyli to kadencja bez czeków.
To jest kadencja bez czeków, drukarnia nie działa pod tym względem, bo faktycznie te czeki chyba trochę się przejadły już.
Zostawiamy tematy polityczne, za chwilę temat kolejowy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W tym tygodniu podpisano umowę na dokumentację projektową Poznańskiego Węzła Kolejowego. Relacja Szymona Majchrzaka.
O przebudowie Poznańskiego Węzła mówi się już od 2 dekad. Prace są spóźnione, bo przepustowość się wyczerpała. Boleśnie przekonają się o tym pasażerowie kolei wielkopolskich z Konina, Leszna i Gniezna. W nowym rozkładzie nie ma 3 ważnych porannych połączeń. Na węźle nie zmieści się więcej pociągów, a pierwszeństwo wjazdu na stację Poznań Główny ma PKP Intercity, komentuje wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
Możliwości poprawy zwiększenia oferty praktycznie są już w tej chwili niemożliwe.
Potrzeb jest wiele. 3. i 4. tor do stacji Poznań Wschód, uwzględnienie kolei dużych prędkości, przebudowa dworca, nowe przystanki. I moglibyśmy tak długo wyliczać. W dokumentacji wszystko zostanie zebrane, połączone i przygotowane do realizacji, zapowiada dyrektor regionu Zachód PKP PLK. Piotr Brus.
Pozwoli nam wskazać najbardziej istotne elementy, wskazać etapowanie tej przebudowy, wskazać elementy, które w pierwszej kolejności muszą być przebudowane. To również wykonanie dodatkowych torów, wykonanie dodatkowych peronów, wjazd ze stacji Poznań Główny, 3-4 tory w kierunku, czy to Poznań POD, Poznań Wschód, czy również na Starołękę, jak również na Górcze.
Wszystko zepnie ze sobą dworzec Poznań Główny. Przed nami jeszcze długa droga, ale to pierwszy konkretny krok do realizacji przebudowy. Wymagania, które musi spełnić, określi dokumentacja, ale pierwsze plany są już znane.
W miejscu starego dworca dzisiaj planujemy wybudowanie dodatkowych 2 peronów, planujemy wybudowanie dodatkowych torów. Mamy wybudować podparć pod przyszły dworzec, który będzie bliżej zlokalizowany mostu dworcowego.
PKP PLK szacuje, że najwcześniej za 0,5 roku Urząd Miasta będzie mógł ogłosić konkurs architektoniczny na bryłę nowego dworca. Jutro Jacek Jaśkowiak i jego zastępczyni będą o tym rozmawiać z przedstawicielami kolei.
Bardzo byśmy chcieli, żeby był to konkurs o szerokim spektrum, aby był to konkurs międzynarodowy.
Zapowiada zastępczyni prezydenta Poznania Natalia Weremczuk.
Oczywiście do tego potrzebne będą pieniądze i w tych negocjacjach będziemy teraz też bardzo mocno uczestniczyć.
Dokumentacja i pozwolenia na budowę powinny zostać wydane do 2029 roku, przewiduje Piotr Brus. Potem wbijemy pierwszą łopatę.
Najwcześniejsze roboty związane z przebudową dworca. To tak naprawdę początek 2030 roku, być może troszeczkę wcześniej.
Prace potrwają najpewniej do 2040 roku i będą prowadzone krok po kroku, kawałek po kawałku, tak żeby nie sparaliżować ruchu.
Nie da się dzisiaj zamknąć stacji Poznań Główny, będącej tak naprawdę główną stacją w Polsce, jedną z największych. Liczba pasażerów, która codziennie korzysta ze stacji, to jest ponad 60 tysięcy, także nie wyobrażam sobie, żeby to było zamknięte. Natomiast oczywiście odpowiednie etapowanie, wdrażanie poszczególnych etapów pozwoli na to, żeby to z jak najmniejszą, że tak powiem, ingerencją na pasażerów zrealizować to zadanie.
A zatem można zacząć odliczać. Do otwarcia nowego dworca zostało 16 lat.
Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza, Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski w naszym studiu. Tomku, ty się zajmujesz tematami kolejowymi, te plany ambitne, 16 lat, wierzysz w to wszystko, to się zrealizuje, czy to tak tylko mówimy, a nic z tego nie będzie?
Tak trochę złośliwie powiem, że nie wiem, która to już dokumentacja została podpisana w stolicy Wielkopolski, bo trochę już jestem z tym zmęczony i znudzony, bo tak od dwóch dekad podpisujemy jakieś studium wykonalności, jakieś dokumentacje projektowe, projekty przed projektami i tak to wygląda, jak to
jeszcze
wygląda.
Koncepcja.
A, tak właśnie, koncepcja rzeczywiście też by do tego pasowała. No, wygląda na to, że no, ta ekipa jest zdeterminowana, ale no, już tyle ekip było tu zdeterminowanych, że trudno tutaj cokolwiek przewidywać. Moglibyśmy opasłe tutaj godziny spędzić w tym studiu i opowiadać, kto co obiecał i co nie zostało zrealizowane. Jest koncepcja taka, żeby rzeczywiście to zrobić. Projekty, te dokumentacja, która została podpisana, zrealizuje się, no powiedzmy, do 2029 roku, więc możemy liczyć, że w 2030 rozpocznie się budowa, która potrwa pewnie etapami całą kolejną dekadę, tak jak było w materiale, czyli 16 lat, ale kto nam przecież zagwarantuje, że jak w 2027 roku na przykład zmieni się w wyborach kolejna władza i przyjdzie kolejna ekipa i będzie miała swoją wizję, wróci może nawet do prawda, starego dworca i będzie go rewitalizowała. Podpisane zostaną nowe dokumentacje, koncepcje, studia wykonalności i tak to sobie będziemy żyli. Ja już naprawdę jestem zmęczony, mam wiele siwych włosów na głowie i za bardzo nie wierzę w to, że dożyję, że tu będziemy mieli taki węzeł komunikacyjny, jaki byśmy, na jaki zasługuje drugi dworzec w Polsce, przypomnijmy, 22.
W tym momencie o dworzec.
To jest tylko cały węzeł, tak, o trzecim torze do Poznania Wschód, o czwartym torze, tak, o przystanku na Jeżycach, na Grudzieńcu, tak, wszystko to słyszymy od 20 lat i tak, jesteśmy w roku 2024. Za dwa tygodnie będzie 2025 i będziemy dalej opowiadać.
Już 15 lat tylko zostanie.
Wizualizację będziemy pokazywać na slajdach i tak to będzie wyglądało. Bądźmy tutaj sprawiedliwi, bez względu na to, czy rządzi PiS, czy rządzi Platforma, czy rządzi Lewica. Wszyscy tak, dworzec jest priorytetem, nikt nie potrafi tego tak naprawdę załatwić, więc no fajnie, poznaliśmy kolejną dokumentację, podpisaliśmy kolejną dokumentację. Ja bym, oczywiście, nawet jakby to miało być 16 lat, ale to zostało zrealizowane, no to fajnie.
Mikołaju, czy twoim zdaniem to wszystko musi tyle trwać, czy to jest tak tylko odkładane, żeby coś było, żeby coś się działo, a nie ma po prostu na to wszystko pieniędzy i dlatego nic, niewiele się dzieje, może tak?
Trudno mi powiedzieć, jak długo się projektuje rozwiązania tej skali, natomiast wydaje mi się, że tak, że to jest rzucanie takich tematów, które trochę mają uspokoić, że coś się przecież dzieje. Trochę mają nam wynagrodzić to, osłodzić ten dworzec, który powstał i czekanie na to, że kiedyś może będzie normalny dworzec, z którego będzie się łatwo korzystało. No, 2040 rok wydaje mi się być abstrakcją w tym momencie, aczkolwiek jak się zorientowałem
jest
w materiału...
Jest miesiąc, przepraszam, w którym to miałby być miesiącu? Nie, nie ma jeszcze.
No to tak, bardzo dokładne plany, ale trochę jak usłyszałem, że 16 lat, to tutaj mój pesymizm malał, bo to w sumie 2040 do 16 lat nie jest aż tak długo, a inwestycja w wielkiej skali. Natomiast, no mówię, ta koncepcja, tak jak zresztą Tomek mówił, ona się może jeszcze tyle razy zmienić, powstaną dokumenty do 2029 roku. Potem się okaże, że są jakieś problemy, że coś gdzieś wykryli właśnie w trakcie tworzenia dokumentacji, że coś trzeba jednak będzie przerobić, znowu zrobić nowe dokumenty. Też jest kwestia tego, no jak to działa na ludzi, bo podejrzewam, że no ludzie ciągle nie widzą tych efektów. To jest pierwsza rzecz. Po drugie słyszą, że powstają koncepcje, dokumenty, są opracowywane i to kosztuje grube miliony, też zresztą. No ale jednak chyba chcieliby w końcu usłyszeć jakiś konkret bliższy niż 2040 rok.
Powiedzmy, że ta przebudowa węzła jest też ważna, bo bez tego nie będzie takiej porządnej kolei metropolitalnej wokół Poznania.
No nie będzie, zrobiliśmy pierwszy krok. Rzeczywiście oferta pociągowa jest bardzo fajna. Pociągi właściwie we wszystkich kierunkach w godzinach szczytu, no to jeżdżą co te pół godziny z małymi wyjątkami i naprawdę to już jest, dobrze wygląda. Myślę, że też Koleje Wielkopolskie i Polregio poradziły sobie z takimi największymi problemami, gdzie rzeczywiście były takie ekstremalne sytuacje, że ludzie rano nie mogli wejść nawet do pociągu, bo tylu było chętnych. Oczywiście jest tłok, tu nie mam co marzyć o miejscu siedzącym, ale tak jest zresztą przecież na całym świecie. Tak, no, w godzinach szczytu w metrze to nie jest tak, że przychodzimy i siadamy. Natomiast rzeczywiście najbardziej skrajne przypadki chyba udało się z tym problemem, ten problem rozwiązać. Natomiast tak, jeżeli byśmy chcieli rozwijać jeszcze tych pociągów, dokładać, to tutaj, jak wicemarszałek Jankowak powiedział, nie ma już fizycznych możliwości. Natomiast trzeci tor, to nie jest kwestia, że to wybudujemy w 2-3 lata. No, czyli generalnie możemy uznać, że na najbliższe 5-7 lat co najmniej jesteśmy skazani na to, co jest teraz. Czyli każdy dodatkowy pociąg dalekobieżny, na przykład jeżeli byśmy chcieli uruchomić, wpływa na to, że dwa lokalne stoją albo wypadają, tak jak też tutaj w materiale słyszeliśmy. No to nie są perspektywy dobre. Przypomnę, że jednak inne miasta są dalej, jednak o krok dalej. Przecież Warszawa ma teraz, będzie niedługo otwierała wielki kolejny węzeł Warszawa Zachodnia. W Łodzi tak samo widać, że już coś się dzieje. Jest ten Łódź Fabryczna. Będzie budowana kolej pod miastem. Oczywiście są związane z tym różne problemy, ale coś wydaje się ruszać. Jeszcze jedno miasto tutaj wskażę, to jest Kraków, gdzie w ciągu dekady to krakowski węzeł komunikacyjny naprawdę poradził sobie. Tam są kolejne wiadukty, powstały kolejne estakady, są dodatkowe tory i naprawdę nie możemy być zdziwieni, jeżeli za rok okaże się, że Poznański Dworzec spadnie z drugiego na trzecie miejsce, że Kraków nas wyprzedzi, bo tak na to wszystko wskazuje. Więc tamte ośrodki dostawały grube miliony, jeżeli nie miliardy, setki milionów, jeżeli nie miliardy. I no, tak jak mówi Paweł Sowa, były radny, który ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania bardzo jest w tę sprawę zaangażowany. No Poznań zasługuje na dworzec i węzeł komunikacyjny.
Żeby trochę osłodzić, no bo ja się akurat koleją nie zajmuję tak na co dzień ani tego typu inwestycjami, natomiast coś, co na moją wyobraźnię działa, to są zapowiedzi na przykład uruchomienia tej kolejowej obwodnicy Poznania, że to już byłby jakiś krok, żeby ludzie faktycznie do tych pociągów się przesiadali na większą skalę. Aczkolwiek te zapowiedzi chyba też były przez lata wcześniej tworzone. No i coś, co się dzieje faktycznie, to jest ta przebudowa przejazdów kolejowych, czyli faktycznie robienie ich w sposób bezkolizyjny. No ale to już nie tyle, podejrzewam, dla pasażerów pociągów, co ułatwia to życie raczej kierowcom.
Tak, bo im więcej pociągów, tym te przejazdy są częściej zamykane. Jutro wchodzi też nowy rozkład jazdy na kolei, duże zmiany w Wielkopolsce. Słyszeliśmy, że Pendolino też, to tak należy traktować bardziej wizerunkowo, czy to nowa jakość będzie na wielkopolskich torach, Mikołaju, zdaniem ciebie?
Znaczy moim zdaniem wizerunkowo, to jest jakiś symbol po prostu, faktycznie...
10 lat ma już
tak,
Pendolino.
Tak, to pamiętam, że Pendolino było głośnym tematem za poprzedniego rządu Donalda Tuska i teraz jest nowy rząd Donalda Tuska i Pendolino wjedzie do Poznania, bo jeszcze nie wjechało. Natomiast z jaką prędkością wjedzie do Poznania? Wjedzie z prędkością całkowicie standardową, bo te tory nie są przystosowane do tego, żebyśmy zaoszczędzili na przykład czas na tym, że przyjechało Pendolino. Więc wjedzie normalną prędkością, za to z wyższymi cenami biletów. Więc jest to fajny symbol, podejrzewam. Może jest to jakiś punkt wyjścia do czegoś dalej. Natomiast na razie tylko symbol, i będziemy mogli zobaczyć, jak ten cud techniki wygląda i prezentuje się na naszym dworze.
Techniki.
Ale nadal robi jakieś wrażenie, biorąc pod uwagę to, co zwykle wjeżdża na dworze.
Znaczy, powiedzmy sobie prawdę, jest na dzisiaj to najnowocześniejszy pociąg, aczkolwiek nowe wagony, te tradycyjne wagony budowane tutaj w Poznaniu w fabryce pojazdów szynowych też już są dostosowane do 200 km na godzinę. O tym warto się tym pochwalić, bo to firma z Wielkopolski, która poradziła sobie na tym rynku. Natomiast Pendolino, wiele też znowu politycy nam obiecali z różnych stron, tak, będzie Pendolino zatrzymywało się w Poznaniu. No jest to bardziej taki właśnie symbol, że po 10 latach ono do Poznania trafi i do Szczecina. Natomiast powiedzmy, dlaczego ono nie trafiło. Pendolino zostało kupione ze środków unijnych. W składaniu projektów trzeba było określić, gdzie ono będzie jechało. W związku z tym, że linia z Poznania do Warszawy była przed modernizacją, była mniejsza prędkość. W związku z tym, ta linia nie znalazła się w w tym projekcie unijnym, a Komisja Europejska rzeczywiście jest tutaj pod tym względem bardzo rygorystyczna. Skoro nie było czegoś w projekcie, to nie można tutaj puszczać. Ten czas ochronny w cudzysłowie wynosił 10 lat, skończył się 10 lat i można jeździć poza tymi trasami, które były wskazane w projekcie unijnym.
Jutro także startują połączenia kolejowe do Pragi. Poznaniacy ruszą do Czech. To taka będzie dobra okazja? Czy te pociągi to jednak nie będzie nic konkurencyjnego, waszym zdaniem?
To jest całkiem fajna koncepcja. Wydaje mi się, że będziemy mogli dojechać do Pragi, bo Praga, znaczy Czechy są jako przystępnym państwem dla Polaków. Praga jest też ładna. No sam byłem w zeszłym roku, więc wiem, ale czy poprawi się dostępność z Poznania? No jest samolot z Poznania,
choć który zimą nie lata.
Zimą nie lata, więc tak, to będzie akurat ten plus. Natomiast jeśli chodzi o ceny, no to tutaj jest różnica, bo jeżeli będzie do wyboru lecieć samolotem, pamiętam, że te ceny biletów, jeżeli nie były niższe o wiele, to jednak porównywalne do tego, co będzie, jeśli chodzi o cenę pociągu. To czy to będzie konkurencyjne rozwiązanie? Nie wiem, ale jazda pociągiem do Pragi, taka wycieczka, no, chyba jedzie 5 czy 6 godzin.
Tak, tak, tak.
Wydaje się być takim całkiem fajnym i przyjemnym sposobem
spędzania czasu. Z biletami kolejowymi jest trochę jak z tymi tanimi liniami lotniczymi. Musimy nauczyć się kupować bilety. Jeżeli chcemy sobie kupić bilet z jednodniowym wyprzedzeniem, no to zapłacimy 250 zł i to się absolutnie nie jest tutaj ekonomiczny zysk. Natomiast no rzeczywiście można bilety na pociąg kupować 30 dni wcześniej. Jeżeli w środku nocy o 0:30, bo wtedy startują to systemy biletowe, to można trafić, jechać do Pragi za te umowne 40-50 zł, aczkolwiek no, ta pula biletów tych najtańszych jest naprawdę znikoma i trzeba tutaj wykazać się nie lada cierpliwością i umiejętnościami. Natomiast tak jest i czy my się obrażamy w przypadku tanich linii lotniczych na ceny? Nie, no po prostu trzeba poświęcić na to czas. To nie jest tak, że sobie siadamy do komputera, wstukujemy Poznań-Praga i za 50 złotych pojedziemy. Nie, no trzeba tu być cierpliwym. Natomiast no jeżeli nie ma, cena dla nas nie gra roli, no to wsiadamy i 250 zł.
A jaka jest szansa, że to Czesi przyjadą do Poznania dzięki temu nowemu połączeniu?
To wydaje mi się, że bardziej Czesi, jest to taka moda, jeżdżą nad Bałtyk, więc jeżeli ten Baltic Express został tak nazwany, jedzie do Gdyni, myślę, że w sezonie Czesi po prostu wsiądą do niego i będą jeździć na wakacje nad Bałtyk i to będzie dla nich bardzo oferta. Czy Czesi przyjadą do Poznania? Nie sądzę, aczkolwiek no tu pewnie urzędnicy miejscy mają swoje dane statystyczne i potwierdzą znowu, że 80% hoteli jakiś tam weekend jest zajęta i będą z tego dumni. Nie upatrywałbym tutaj jakiejś szansy na to, że ruch turystyczny w Poznaniu przez to się zwiększy.
Mikołaj. Ja się z tym w zupełności zgadzam, no ale w jaki sposób Czechy w ten sposób zyskują faktycznie dostęp do morza, więc może faktycznie latem przelotem.
Takie też idą reklamy w tym kierunku, prawda?
Że tak, właśnie, duża akcja promocyjna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy więcej Czechów przyjedzie tutaj, czy więcej Poznaniaków. Wielkopolan, bo to nie tylko przecież Poznań, pojedzie do Czech. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program, za dzisiejszą rozmowę. Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza. Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski. 10 minut, godzina 16:00, o 16:00 na antenie Radia Poznań. Wiadomości.